Rozmowa pod koniec dnia w RMF FM.
W warszawskim studiu RMF FM Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy panów i słuchamy.
Witam serdecznie. Moim gościem jest Adrian Zandberg, poseł Lewicy, członek Rady Krajowej Partii Razem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Nie pomyliłem się, jeżeli chodzi o te barokowe struktury Partii Razem.
Wszystko
jest fantastycznie. Chciałby pan, panie pośle, żeby NATO rozmieściło na terenie Polski instalację z bronią atomową?
Myślę, że to jest dobry przykład tematu, którym media się zajmują, poświęcając mu sporo uwagi, chociaż jest jasne raczej dla wszystkich, że to się nie wydarzy.
A z drugiej strony, dlaczego mam być członkiem NATO drugiej kategorii? Znaczy to ciągłe powracanie do roku 97, kiedy zadeklarowano Rosji, że nie będzie, jest dość żenujące jednak.
Moim zdaniem to kwestia tego, co zadeklarowano Rosji, czy nie zadeklarowano Rosji, jest tutaj drugorzędna. Podstawowe pytanie brzmi, na ile jakaś decyzja realnie podnosi bezpieczeństwo Polski lub nie i z jakimi ryzykami się wiąże. Natomiast myślę,
że... Nie podnosi to bezpieczeństwa Polski, jakbyśmy mieli...
Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali o rzeczach, które są realnie potrzebne. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali...
A jakie są realnie potrzebne?
Żebyśmy porozmawiali o tym, co możemy zrobić, żeby przyspieszyć budowę ochrony nieba nad Polską, bo to jest dzisiaj bardzo poważne
wyzwanie. I o tym byście chcieli rozmawiać z prezydentem.
Także. Chciałbym, żebyśmy zaczęli w Polsce w sprawach takich jak bezpieczeństwo rozmawiać na serio poza doraźnymi partyjnymi podziałami, bo one są ponad doraźnymi partyjnymi podziałami.
No to w takim razie, co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo? Tak ponadpartyjnie.
Mówiliśmy o tym na konwencji Lewicy parę miesięcy temu. Wiele z tych rzeczy ciągle nie zostało zrealizowanych. Pierwsza rzecz z brzegu to jeżeli chodzi o ochronę nieba. Przecież wiadomo, że nie tylko my mamy ten problem. Są też inne kraje europejskie, z którymi dobrze by było się dogadać na wspólne inwestycje w tym zakresie.
Ale to nie jest szybka decyzja. Pan wie o tym. Nawet zbudowanie takich zakładów i zamówienie samolotów to są lata.
Panie redaktorze, ja widzę też to, że Rosja utknęła na Ukrainie i to dla Polski oznacza, że horyzont, który mamy, czy horyzont czasu, żeby po prostu zabezpieczyć się przed agresją, się wydłużył i to jest dobra informacja dla Polski, realistycznie na to patrząc, więc oczywiście są rzeczy, które musimy zrobić tu i teraz natychmiast, ale myślę, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie kraju, to trzeba myśleć w perspektywie dekady, bo to jest ta perspektywa zmiany świata, która następuje, bo to nie jest tylko kwestia Rosji.
To nie jest tylko kwestia Rosji,
oczywiście. To jest kwestia konkurencji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. To jest kwestia wielu nowych zagrożeń i niebezpieczeństw. Teraz widzimy część z nich na Bałtyku w ostatnich dniach. Przecież to, co się dzieje wokół rurociągów, tak, te zagrożenia, także jeżeli chodzi o Baltic Pipe, o który w końcu i dobrze zaczynamy rozmawiać, no to jest pytanie, do jakiego stopnia nasze służby są przygotowane, żeby ochronić żywotne, ekonomiczne interesy Rzeczpospolitej.
To jest pytanie o to, czy w ogóle ktokolwiek jest zdolny ochronić te interesy. Ani Dania, ani Norwegia też do końca nie są w stanie kontrolować całego Baltic Pipe.
To jasne i dlatego właśnie moim zdaniem odpowiedzią na to jest współpraca. To znaczy nie przekonanie, że sami damy radę, tylko w ramach regionu, który bardzo dobrze rozumie te wyzwania zmieniającego się świata, bo to chyba widać bardzo jasno po deklaracjach socjaldemokratycznych rządów czy duńskiego, czy polityków z różnych stron sceny politycznej w krajach skandynawskich, żeby w tym bałtyckim obszarze po prostu szukać wspólnych rozwiązań, jeżeli mówimy nie tylko o rozwiązań ekonomicznych, ale także rozwiązań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Obronne. To jest oczywiście prawda. Jeszcze krótko, o krótkoterminowe rzeczy, które trzeba zrobić na już, żeby Polska była bezpieczniejsza. Polska, ale w ogóle także region Bałtyku oczywiście, a także Europa Środkowa.
No myślę, że to, gdzie jesteśmy, to miejsce, w którym jesteśmy, to jest miejsce, gdzie mamy też wiele lat zaniedbań, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. I to będzie moim zdaniem w najbliższym roku. To może być istotny problem. Dzisiaj wszyscy widzimy te dosyć przerażające obrazy, jak sporej skali, ale jednak ograniczony atak rakietowy rosyjski na kluczowe punkty infrastrukturalne zmienił życie mieszkańców ukraińskich miast. No ale trzeba też powiedzieć sobie otwarcie, że do podobnych efektów, jeżeli chodzi o blackouty, jeżeli chodzi o wyłączenie systemu energetycznego, można też doprawić cyberatakiem. I do tego często nie jest potrzebne wysłanie nawet jednej rakiety. My jesteśmy ciągle o kilka lat do tyłu, jeżeli chodzi o budowę instytucji cyberbezpieczeństwa. Myślę, że tutaj włożenie istotnych pieniędzy może zmienić dość szybko, dość wiele.
Adrian Zandberg, poseł Lewicy, członek Rady Krajowej Partii Razem, jest naszym gościem. No to zapytajmy się jeszcze, no właśnie, o te blackouty, bo te wypowiedzi się pojawiają dosłownie kilkanaście godzin temu. Jeden z czołowych polityków Hadecji niemieckich powiedział do Niemców: przygotujcie się na to, że będą wyłączenia prądu, kupcie świece, kupcie sobie latarki i kupcie sobie ciepłe swetry, bo może być tak, że zimą będzie po prostu zimno i od czasu do czasu będzie ciemno. Powiedziałby pan to samo polskim wyborcom?
Ja powiedziałbym tak. To, czy będziemy mieli problemy z blackoutami w Europie, będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy będziemy się jako Europa trzymać razem. Bo nasze systemy energetyczne są połączone. To, co może uderzyć w konkretne kraje i położyć wszystkich jak domino, to egoizm. Egoizm pojedynczych krajów, które będą przedkładały swoje doraźne interesy nad stabilność całej europejskiej sieci energetycznej.
Ale to jest oczywiście prawda, z tym chyba nikt poważnie nie dyskutuje.
Ja powiem panu, dlaczego o tym mówię. Mówię o tym, bo widzę w ostatnich tygodniach falę takiego egoistycznego myślenia, która bardzo mnie niepokoi. Mówię tu na przykład o decyzji rządu Republiki Federalnej o tym, żeby pójść ze swoim własnym programem ochronnym, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o gospodarkę. To jest decyzja, która została i słusznie oprotestowana przez wiele krajów europejskiego
także
południa.
Także przez premiera Morawieckiego.
Słusznie, choć nie z lekkim opóźnieniem. Mam wrażenie, że premier Morawiecki dopiero po jakimś czasie zorientował się, że to tu leży główne zagrożenie, a nie w tym, że ktoś nam będzie narzucać jakieś oszczędności, bo widziałem, że rząd był przez długi czas przekonany, że największy problem, który może się Polsce przydarzyć, to taki, że Unia Europejska Polsce narzuci polskiej gospodarce jakieś oszczędności. No, największy problem, który może stać przed nami, będzie taki, że Niemcy będą ratowały się same, że w ślad za Niemcami pójdzie Francja i Francja będzie ratować się sama.
A nasza infrastruktura energetyczna jest na tyle przestarzała, że można ją bardzo łatwo wywrócić.
A my gospodarczo jesteśmy słabsi. W związku z czym najzwyczajniej w świecie w konkurencji o ograniczone zasoby, jeżeli będziemy się licytować z krajami, które są gospodarczo silne, to nie wygramy. Pamięta pan, jak była kwestia zakupienia szczepionek na koronawirusa? Ja byłem wielkim orędownikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, żeby zrobić wspólny europejski system zakupu, a po drugie solidarności rozumianej szerzej, czyli ograniczenia patentów. Myślę, że to, co...
To pierwsze się w dużej
mierze udało.
To pierwsze
się udało i z tego jestem bardzo zadowolony. Uważam, że to uratowało bardzo wiele ludzi. To drugie niestety zatrzymało się w miejscu po deklaracjach najpierw pozytywnych kilku polityków. Myślę, że dzisiaj nie można pójść ścieżką odwrotną, ścieżką egoizmu, w której ci, którzy mają, się uratują kosztem tych, którzy nie mają, bo tak jak mówiłem, ta sieć energetyczna jest jedna, więc jeśli ona padnie w krajach, które są słabsze, no to nie jest tak, że to będzie bezkosztowe dla reszty.
Ale też mamy świadomość tego, że rzeczywiście kraje słabsze są w gorszej sytuacji, więc ja wrócę do tego pytania. Zaproponowałbym kupowanie...
Po to jest polityka i demokracja, po to mamy w Unię Europejską, która jest tworem złożonym z krajów demokratycznych, a nie z autorytarnych dyktatorów.
To wszystko jest prawda, panie pośle, ale z drugiej strony, ja zadałem to pytanie, bo zastanawiam się, co by było, gdyby polski polityk powiedział, on akurat był politykiem opozycji, bo to Hadek. Powiedział,
że
kupcie swetry.
Powiedział to po to, żeby uderzyć w ten sposób w rząd, względem którego był opozycjonistą. Ja powiem panu
nie,
tak.
Ale on powiedział również, ja też jestem rozpuszczony i nie chcę zakładać tych swetrów, ale wiem, że być może będę musiał. Adrian Zandberg, poseł Lewicy, członek Rady Krajowej Partii Razem, jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, a także na stronach internetowych rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, przejdę teraz do programu Lewicy, pozwoli pan.
Myślę, że jeszcze o tym Hadeku chwilę,
bo
powiem panu jeszcze dwa zdania na ten temat. To znaczy, ja uważam, że w sytuacjach krytycznych nie ma co huśtać społecznymi nastrojami, a tutaj mamy sytuację naprawdę realnego zagrożenia. Ja uważam, że w takich sytuacjach oczywiście podstawowa odpowiedzialność leży i spoczywa na rządzących, ale trzeba się tam, gdzie to możliwe, po prostu dogadywać. I dlatego na przykład powiem panu, że z optymizmem przyjąłem dzisiejszy komunikat po spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Myśmy jako Razem namawiali do tego od wielu dni, żeby rząd wziął odpowiedzialność, także odpowiedzialność finansową, ale żeby się na linii rząd-samorządy tutaj dogadać, bo w tej sprawie, to znaczy tego, żeby w tych ograniczonych, w tych realiach ograniczonych zasobów po prostu sobie poradzić, ta współpraca po prostu będzie konieczna. Problem oczywiście z tym węglem, bo to jest tutaj, o tym rozmawiamy dzisiaj, też warto, myślę, o tym dwa zdania powiedzieć, jest taki, że no nie ma takiego magika, który sprzeda węgiel z samorządowego składu, jeżeli do tego samorządowego składu ten węgiel po prostu nie dojedzie. I ja czekam na konkretne już praktyczne rozwiązania. Na razie widzieliśmy założenia ustaw, które przyniósł rząd, które doprowadzą do tego, że faktycznie w tych cenach ten węgiel do samorządów dojechał. Natomiast i bardzo nie chciałbym, żeby to się zamieniło w grę pod tytułem takie zwalanie, że rząd nie umie sobie poradzić, więc powie, a to teraz miały samorządy załatwić, a jak nie załatwiły, to nie moja sprawa.
Rząd ostatecznie powiedział, że będzie to załatwiał. Tak? Ale przejdźmy do waszego programu. Pozwoli pan, panie pośle, że przejdziemy. Kiedy Lewica wygra wybory, ponad podziałami będzie broniła realizacji konstytucji od pierwszego do ostatniego artykułu. To jest wypowiedź jednego z liderów Lewicy.
To Robert, jak rozumiem.
Nie, tak jak Krzysztof Śmiszek powiedział. Mm-hmm. Podziela pan tę opinię?
No ja uważam, że dobrze, żebyśmy w Polsce zaczęli traktować poważnie, a nie po macoszemu te części konstytucji, które od 20 lat po macoszemu były traktowane.
Ale tu jest mowa od pierwszego do ostatniego.
No, konstytucja w Polsce obowiązuje.
No to zacznijmy od artykułu 18.
Proszę tylko pozwolić, że dokończę. Jeżeli chcemy... żeby była jasność, ja nie jestem... moje stanowisko nie jest takie, że ta konstytucja to jest Pismo Święte, objawione i w związku z tym wszystko mi się podoba. Bo ja powiem panu na przykład, że daleko nie szukać. Moim zdaniem dobrze by było porozmawiać o tym, na ile sprawdziła się ta formuła Senatu, którą mamy dzisiaj w Polsce, czy w większym stopniu nie powinna być to izba samorządowa. Uważam, że warto o tym rozmawiać, że warto rozmawiać o tym, na przykład, jak w tej konstytucji nie było bezpieczników przed zrobieniem tego, co rządząca większość zrobiła po 2015 roku wokół Trybunału Konstytucyjnego. Więc ja nie jestem, nie podchodzę do tej konstytucji jak właśnie do czegoś, co jest wyryte w kamieniu. No ale tryb do tego, że konstytucję zmieniać, jest w tej konstytucji opisany.
Właśnie,
no,
ale ja wrócę. Lewica będzie bronić od pierwszego do ostatniego artykułu. Zapytam o kilka artykułów. Co pan poseł o nich sądzi? Artykuł 18.
Ale z cytatami z treści, bo ja nie...
Artykuł 18,
powiem uczciwie,
ja powiem.
Nie
rozumiem. Ja też się nie
pamięć.
Też się nie nauczyłem konstytucji na pamięć. Zapisałem sobie. Artykuł 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej.
Znajdują się.
I jak mocno powinny się znajdować?
No nie są, znajdują się pod opieką, ale nie jest to opieka o charakterze wyłącznym.
Wyłącznym, czyli powinny być związki... związki nie, bo tu mówimy o małżeństwie. Małżeństwo osób tej samej płci.
No ale jeżeli konstytucja stwierdza, że małżeństwo w tej formule znajduje się pod szczególną ochroną, to nie znaczy, że inne formuły nie znajdują się pod ochroną.
To prawda i oczywiście nawet mamy takie wyroki sądów, ale ja zadam inaczej pytanie.
Jeżeli konstytucjonalistów, którzy w ten sposób myśleli wielokrotnie.
To prawda, panie pośle, ale jeśli pod szczególną, to znaczy, że małżeństwa osób tej samej płci nie byłyby pod szczególną. Czym miałyby się różnić wtedy?
Panie redaktorze, ja jestem, jak pan wie, zwolennikiem równości.
Wiem.
I
ale
to,
dlatego o to
pana
pytam.
Nie zaskakuje. Moje rozumienie jest takie, że ta ochrona konstytucyjna pokazuje, że małżeństwo jako instytucja było ważne dla ludzi, którzy tę konstytucję pisali.
Ale myślę, możemy to zmienić, pana zdanie.
Myślę, że słusznie było ważne, bo uważam, że trwały związek ludzi, którzy decydują się na to, żeby spędzić ze sobą życie, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność, żeby za siebie odpowiadać, żeby o siebie dbać, żeby się troszczyć, żeby wypełniać różne role społeczne i względem siebie, i względem całego społeczeństwa. To jest instytucja, która powinna znajdować się pod szczególną ochroną publiczną, pod szczególną ochroną państwa. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
Ale tu jest mowa o związku kobiety i mężczyzny dodatkowo, więc jest ten element, który, jak rozumiem, panu nie odpowiada.
Panie redaktorze, ale przygniatająca większość małżeństw jest i przygniatająca większość małżeństw będzie związkami kobiety i mężczyzny, co nie zmienia faktu, że będą też i są dziś w świecie, w którym żyjemy, ludzie, którzy są w związkach jednopłciowych i te związki jednopłciowe są, moim zdaniem, zasługują po prostu na ochronę.
Tak, ale ja pytam jeszcze raz o ten artykuł 18. Powinno się go zmienić.
Zna pan moją odpowiedź na to pytanie.
Mówi pan, że trwały, stabilny związek mężczyzny i kobiety to jest pewna wartość społeczna.
Trwały, stabilny związek między dwójką ludzi.
To dlaczego chcecie jako Lewica przyspieszyć procedury rozwodowe?
Ale w czym procedura rozwodowa? Znaczy rozumiem, że chodzi panu o sytuację, w której jest zgoda dwóch osób, że nie chcą już...
Ja podam prosty przykład. Socjaldemokracja norweska na przykład, żeby ograniczyć liczbę rozwodów w przypadku małżeństw z dziećmi. wprowadziła jeszcze jeden wymóg. To znaczy konieczność spotkania się ze specjalistą, który opowie małżonkom o tym, jakie są skutki rozwodu dla dzieci.
Ale tutaj mówimy nie o tej sytuacji. To znaczy, ty mówi pan, jak rozumiem, o projekcie posła
mówię
Ducha.
Mówię o tym, co napisaliście w swoim programie najnowszym.
Właśnie chcę panu powiedzieć, że mówimy tutaj o takiej oto sytuacji, że jeżeli mamy małżeństwo, które nie ma dzieciaków, które nie ma konfliktu majątkowego, które chce się po prostu w zgodzie rozejść.
Ale to takie małżeństwo i tak się szybko rozwodzi.
No nie, a wie pan, jak to szybko wygląda? To tak z praktyki, no to wygląda w ten sposób, że w polskie sądy tak, są najzwyczajniej w świecie przygniecione sprawami, które wyglądają tak, że trzeba czekać wiele miesięcy na to, żeby odbyła się rozprawa, na której dwie strony powiedzą, odpowiadają na 10 pytań tak, a następnie
panie
po prostu
ale w ten sposób wygląda cały system prawny niestety.
No i to trzeba zmienić.
To zmieńmy cały system
prawny. Właśnie, ale powiem panu, dobrze, że pan o tym mówi, bo właśnie o tym między innymi mówiłem w zeszłym tygodniu. Znaczy, dlaczego Polacy są wkurzeni na sądy? No w dużym stopniu są wkurzeni na sądy dlatego, że nie mogą się doczekać na to, że te sądy nawet w pierwszej instancji się ich sprawami zajęły. A dlaczego tak się dzieje? No bo żeśmy wrzucili do tych sądów wiele rzeczy, którymi niekoniecznie sądy powinny się zajmować. O jednej pan wspomniał, a wspomniał o innej i o ustawie, którą złożyłem w Sejmie. Wie pan, mamy dzisiaj taką sytuację, że jak ktoś jest zatrudniony w sposób niezgodny z prawem na śmieciówce, to oczywiście może się wysądzić, żeby dostać umowę o pracę. Ale wie pan, ile będzie czekać w sądzie w Warszawie?
Kilka lat prawdopodobnie.
No więc właśnie. Więc nikt tam nie pójdzie, a jak pójdzie, to będzie zajmować kolejkę. Ja zaproponowałem następujące rozwiązanie. Mamy w Polsce sprawną instytucję pod względem szybkości działania, którą jest inspekcja. I chciałbym, żeby inspektor pracy, jeżeli wejdzie do firmy i stwierdzi, że ta umowa śmieciowa powinna być umową o pracę, że mógł decyzją doskonać zmianę umowy.
A jeżeli on może się odwołać.
I teraz właśnie chcę powiedzieć, jeżeli firma uzna, że to jest nie fair, to wtedy może się odwołać. Ale prawda jest taka, że wtedy w 90 przypadkach firma to uzna na 100, a w 10
bo
pójdzie do sądu.
Bo nie będzie się chciała sądzić. Bo nie
co
będzie
to
się
oznacza,
chciała sądzić.
Że 9 na 10 spraw z tego sądu spada. I teraz ja chciałbym, żeśmy rozmawiając o sądownictwie, my o sądownictwie jak rozmawiamy, dogadamy głównie o Ziobrze. Tak?
Zawsze. Niezmiennie.
A ja już powiem szczerze, ja już mam dosyć rozmawiania o panu Ziobrze, także dlatego, że widzę, że pan Ziobro za parę miesięcy opuści to stanowisko razem ze swoimi kolegami, a to, co zostanie, to zostaną problemy, które trzeba w końcu naprawić.
Nie będę się pytał,
i
kto
moja
go zastąpi.
Moja filozofia jest taka, że chcę, żeby polskie sądy zostały odciążone. Na dwa sposoby. Jeden taki, że rzeczy, którymi może się zająć Urząd Stanu Cywilnego albo Inspekcja Pracy, albo administracja, żeby zdjęły te rzeczy, te instytucje to z sądów. I druga strona, i równie ważna. Wie pan, kto tak naprawdę w sądach pracuje najciężej?
Asesorzy.
Asystenci.
I asystenci.
Asystenci, ludzie, którzy zarabiają marnie i w związku z tym...
Marnie wykonują często pracę.
Nie, w związku z tym jest zdecydowanie gorzej. Nawet, to znaczy niewielu w tych miejscach zostaje. Po prostu są puste etaty.
Panie pośle, zmieńmy temat na chwilę.
Nie, ale to jest ważne. Proszę mi pozwolić dokończyć. Podnosimy tam wynagrodzenia i zdejmujemy z sądów głupie administracyjne obowiązki. Wtedy one przyspieszają i ludzie mają poczucie, że są dla nich.
Inspekcję pracy nie ma problemu. Ja jeszcze o jeden artykuł się zapytam. Pozwoli pan i tylko jeden i zmienimy temat.
Dobrze.
To jest artykuł 25 i podpunkt 4 dokładnie. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określa umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy, czyli konkordat. A ja bardzo często słyszę od polityków lewicy, nie tylko lewicy, uczciwie trzeba powiedzieć, także Platformy Obywatelskiej, wypowiedzmy konkordat.
No bo ten konkordat, który mamy obecnie, jest moim zdaniem dla państwa polskiego skonstruowany w sposób niekorzystny. Nic nie stoi na przeszkodzie.
Żeby go wypowiedzieć
żeby
i podpisać nową umowę.
I podpisać normalną umowę międzynarodową o bardzo ograniczonym charakterze, która nie będzie dla państwa polskiego finansowo niekorzystna.
Ale wie pan również o tym, że dwie strony muszą się zgodzić. W
proszę
tym też panu jest ambaras.
I tak i nie. Chciałem panu zwrócić uwagę, że właśnie żeśmy na zeszłym posiedzeniu Sejmu wypowiedzieli umowę jednostronnie, która wiązała umowę, jeżeli dobrze pamiętam, o trwałej przyjaźni pomiędzy PRL-em a Ludową Republiką Angolii. I zrobiliśmy to dlatego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych
pośle,
nie udało
Watykan
się doprowadzić do dwustronnego...
Panie pośle, jednak Watykan to nie jest Ludowa Republika Angolii.
Do dwustronnego pożegnania
umowę,
się z
tą
umową.
A tą umowę podpisała Trzecia Rzeczpospolita, a nie PRL, więc...
Panie redaktorze, ja podchodzę do tego w bardzo prosty sposób. Chciałbym, żebyśmy w Polsce stosunki między państwem a kościołami oparli na zasadzie równości, jeżeli chodzi o traktowanie tych kościołów. Tak mi się wydaje, że to po prostu byłoby
ale
fair.
Przecież bardzo wiele kościołów ma również umowy podpisane z Polską.
Ale wie pan równie dobrze jak ja, że korzyści, jakie są w tej umowie pomiędzy Polską a Watykanem, są bardzo szczególne.
To zależy od bardzo wielu elementów.
Moje stanowisko jest takie. Ja, jak pan widzi, podchodzę do tego bez zacięcia, bez gniewu, bez jakichś
ale ja
takich,
się też je denerwuję, bo jakich, pośle.
Bez jakichś niemiłych emocji. Ja po prostu uważam, że trzeba prowadzić do twardego finansowego rozdziału pomiędzy państwem.
Ale do tego nie trzeba wypowiadać konkordatu. Są inne ustawy, które trzeba zmienić.
I uważam, panie redaktorze, że tej formule konkordat, który został podpisany u progu III RP, jest już po prostu też społecznie nieaktualny. Jak pan spojrzy na też na to, jak ludzie patrzą na stosunki pomiędzy państwem
tak,
a kościołem.
Tak, ale ja zadam bardzo konkretne
dzisiaj,
pytanie.
Dzisiaj, a 30 lat temu, to jesteśmy w innym miejscu. Przy czym, jak mówię, ja jestem pragmatykiem. Dla mnie liczy się, i to jest, powiem panu tak,
to ja jako pragmatyk zadam panu bardzo proste pytanie, panie pośle. Bo ja brałem ślub przed konkordatem i musiałem brać dwa śluby. Mhm. Po co mi dwa śluby, skoro z mojej perspektywy liczył się jeden? Dlaczego nie miał mieć jeden ślub dwóch skutków? To jest także efekt tego konkordatu.
Myślę, że w sprawach administracyjno-organizacyjnych tutaj naprawdę można się dogadać, żeby to było wygodne dla ludzi. Natomiast ja uważam, i to nie ukrywam tego i mówię to dawno, jak pan wie, że no miejscem do edukacji religijnej nie jest szkoła publiczna.
Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. To jest artykuł 53 punkt 3 i tam jest również mowa o tym, że religia kościoła, to jest punkt 4, religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole.
Może, ale nie musi.
Ale może.
Ale nie musi.
Ale dlaczego miałaby nie być?
Ponieważ większość Polaków już tego nie chce.
No, czy to wciąż nie jest większość Polaków? Na razie w dużych miastach nie chce tego większość młodzieży, natomiast wciąż jeszcze większość rodziców wysyła dzieci do szkoły i pan o tym wie. To się zmienia dynamicznie, ale jeszcze się nie zmieniło, tak jak
myślę,
pan mówi.
Myślę, że kościoły, szczególnym uwzględnieniem kościoła katolickiego, zrobiły sobie same dużą krzywdę, upierając się na to, żeby wciskać lekcje religii pomiędzy matematykę a wychowanie fizyczne. I myślę, że co rozsądniejsi...
One mają być na końcu, przypomnę, albo na początku,
byłoby
nie
miło,
między.
Ale obydwaj wiemy, jak, że w rzeczywistości to tak nie wygląda. I myślę sobie, że byłoby... Coraz więcej też słyszę głosów ludzi ze środowisk katolickich, którzy że mówią, że z pożytkiem byłoby, żeby
panie
z tym
archaicznym
się pożegnać. Ja powiem tak, ale ja się z tymi katolickimi głosami zgadzam.
A ja powiem, panie pośle, przy całej sympatii dla pana, dziwnie jakoś nie wierzę, żeby ta troska o przeniesienie religii wynikała ze szczególnej miłości do kościoła katolickiego. Bardzo dziękuję panu posłowi za tę rozmowę. Adrian Zandberg, poseł Lewicy, członek Rady Krajowej Partii Razem był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.